Szef Sejmowej Komisji Skarbu, wiceszef Komisji do Spraw Amber Gold, członek władz Prawa i Sprawiedliwości, Marek Suski, dzień dobry, witam.
Dzień dobry, jeszcze członek Komisji Służb Specjalnych.
O tak, tak, dużo ma pan tych członkostw. Jestem tam, gdzie mnie potrzebują, z tym hasłem szła do wyborów Małgorzata Sadurska. Teraz to ona potrzebuje PZU czy PZU jej?
Sądzę, że chyba nawzajem się potrzebują.
A po co?
A może dlaczego?
No to po co i dlaczego?
Dlaczego? Otóż uważam, że w zarządzie takiej ważnej spółki przyda się ktoś z wykształceniem prawniczym, z doświadczeniem politycznym, bo przy tak wielkich spółkach to jednak jest tam też trochę i polityki, a Małgorzata jest do tego jeszcze bardzo pracowita, kompetentna.
10 lat zasiadaliście razem w poselskich ławach. Zauważył pan jej zainteresowanie rynkiem ubezpieczeń?
Zauważyłem jej zainteresowanie Polską, tym, żeby się rozwijała.
Ale to wie pan, no każdy tym, można powiedzieć, było, że jest zainteresowany Polską i jej rozwojem. Dobrze, pan nie jest zainteresowany, ja nie jestem zainteresowany?
Ja jestem.
Ja też jestem.
Pan chyba też, bo pan tutaj robi dobrą robotę.
Dziękuję bardzo. To dlaczego akurat Sadurska musi iść do PZU, a nie pan czy ja?
A dlaczego nie?
Dlatego, że jest szefową Kancelarii Prezydenta.
Ale już nie jest, podobno.
No podobno nie, tylko że nie jest szefową Kancelarii Prezydenta, bo chciała pójść do PZU, czy idzie do PZU, bo prezydent Duda uznał, że musi się z nią rozstać.
Sądzę, że nikt jej nie zmuszał. To nie jest tak, że kogoś się zmusza do bycia wiceprezydentem.
Zwłaszcza, że to posada za 90 tysięcy miesięcznie.
Chyba trochę mniej.
No, ale nawet jak troszeczkę mniej, to...
Ale... To są godziwe pieniądze. Można powiedzieć, że posłom daleko do tego, to prawie roczne nasze zarobki.
To proszę wytłumaczyć, po co osoba, która ani z biznesem, ani z korporacyjnym zarządzaniem nigdy w życiu nie miała nic wspólnego, jest niezbędna w takim ubezpieczeniowym gigancie jak PZU?
Myślę, że się przyda.
Ale po co? Znaczy, nie odpowiada na pytanie pan? Po co?
Jak to po co? Jeszcze raz odpowiadam. Jest prawnikiem, ma ogromne doświadczenie, jest pracowita, a tak wielka spółka... To jednak jest element cały czas różnych przetargów politycznych, więc dobrze również, żeby tam była osoba, która ma doświadczenie, która też potrafi się kontaktować z mediami, która zna najważniejsze osoby w państwie, bo przecież właścicielem jest państwo, skarb państwa, czyli ministrowie, którzy nadzorują, tworzą walne zgromadzenie.
Panie przewodniczący, ale to samo można było powiedzieć na przykład o Igorze Ostachowiczu w Orlenie. Wtedy krzyczeliście, wtedy grzmieliście, wtedy mówiliście o nepotyzmie i o korupcji. Dzisiaj można powiedzieć o was dokładnie to samo.
Wtedy mówiliśmy o czymś innym, że osoba, która doradzała wizerunkowo premierowi, kiedy premier
może równie dobrze doradzać
się,
wizerunkowo Orlenowi.
Premier wybierał się już w inne rejony Europy, no to w nagrodę chciał mu dać funkcję, gdzie miał dostawać 2 miliony, no i to był rzeczywiście skandal, a tutaj jest to normalna pensja, jaką inni również wiceprezesi w takiej spółce by zarabiali.
Ale czym się różni korupcja i nepotyzm ze znakiem Platformy Obywatelskiej od korupcji i nepotyzmu ze znakiem Prawa i Sprawiedliwości? W takim
nie
razie
dostrzegam tutaj korupcji i nepotyzmu. O ile sobie przypominam, korupcja to jest, jeżeli się załatwia jakieś sprawy, no, smarując pieniędzmi, a nepotyzm, jeżeli się daje kogoś z rodziny.
Ale to są wasze słowa, ale to są wasze słowa, to są słowa Mariusza Błaszczaka po nominacji dla Ostachowicza.
To proszę w takim razie zapytać Mariusza Błaszczaka.
Pan rozumiem, by się z tamtymi słowami nie zgadzał, ale wtedy nie zgodził, ale wtedy jakoś pan tego nie mówił.
Jak pan premier, były premier Donald Tusk swoich różnych kumpli dawał na różne posady po 2-3 miliony rocznie i to byli koledzy, z którymi haratał w gałę i często rzeczywiście to nie było najlepsze posunięcie.
No ale zresztą... wy dzisiaj dajecie koleżanki, z którymi no, nie haratacie w gałę, ale z którymi razem pracujecie w polityce od lat.
Tak, ponieważ są osobami o wysokich kwalifikacjach i zawodowych, i moralnych.
I to, że szefowa Kancelarii Prezydenta zostaje przetransferowana do zarządu spółki, wydaje się panu smaczne i eleganckie?
Ja uważam, że pani Małgorzata Sadurska będzie świetnym wiceprezesem, a jest, tak jak powiedziałem, osobą pracowitą, kompetentną, jeszcze do tego miłą i sympatyczną.
Ale porzucanie tak ważnej funkcji przy boku prezydenta dla dobrze opłacanej posady, to jest ten standard, który obiecywaliście Polakom, panie przewodniczący?
A co to ma do rzeczy? Bo... Nie wydaje mi się, żeby Małgorzata Sadurska porzucała jakąś funkcję. Widocznie prezydent nie wie, co traci. Uważam, że była świetnym szefem Kancelarii Prezydenta.
Ale to prezydent, rozumiem, porzucił ją, a nie ona prezydenta.
Nie wiem, to trzeba by zapytać państwa, jak to byłoby, ja nie wiem. A nie rozmawiałem ani z prezydentem.
Ale wie pan, jakie jest polityczne tło tej zmiany? Nie. Czy tego transferu?
Nie.
A nie jest to takie tło, że prezydent coraz bardziej chce się usamodzielnić, a Małgorzata Sadurska, która miała pełnić i pełniła po części rolę takiego łącznika między prezydentem a PiS-em w tej układance prezydenckiej i w tym nowym kreowaniu wizerunku prezydenta, przestała mu się przydawać?
Uważa pan, że prezydent nie był samodzielny?
Tak, uważam, że niespecjalnie był samodzielny.
Dlatego, że była tam Małgorzata Sadurska?
Nie, uważam, że to jest raczej sygnał.
No nie, niech pan nie żartuje.
A prezydent jest samodzielny?
Oczywiście.
A Małgorzata Sadurska jaką rolę przy jego boku pełniła?
Była szefem kancelarii
prezydenta. Ale politycznie jaką rolę?
Politycznie jaką rolę?
Tak.
Szef kancelarii prezydenta jest szefem kancelarii, który służy wiernie głowie państwa. I taką funkcję wypełniała Małgorzata Sadurska.
I nie była łącznikiem z partią?
Przecież tam jest bardzo wielu ludzi, którzy mają z nami związki.
Na przykład kto?
Na przykład ci, którzy tam pracują, no proszę zobaczyć, pan Szczerski był.
Ale, ale od zawsze jest bliższy pan Andrzejowi Dudzie.
Kwiatkowski był.
Który właśnie został odsunięty ze stanowiska.
Ale nadal pracuje w kraju.
Pan Łapiński,
prezydenta.
Który mocno się wypowiadał przeciwko polityce Prawa i Sprawiedliwości, został rzecznikiem prezydenta. Nie widzi pan w tym jakiegoś mechanizmu trwalszego?
Wie pan. Można się doszukiwać jakichś różnych elementów, ale skoro pan powiedział, że prezydent jest samodzielny, no to prezydent samodzielnie podejmuje
decyzję. To pan powiedział. To pan powiedział. Ja powiedziałem, że nie wydaje mi się do końca samodzielną postacią polskiej polityki.
Ale to na szczęście nie jest do końca tak, jak pan mówi.
Panie przewodniczący.
Z drugiej strony, wie pan, no, prezydent Andrzej Duda też był posłem Prawa i Sprawiedliwości. On się nie wypiera tego, że był. Jest z tej strony sceny politycznej, natomiast nie jest funkcjonariuszem, jest prezydentem i podejmuje suwerenne decyzje, które uważa, że są najlepsze dla Polski.
A decyzja o odsunięciu Sadurskiej była dobrą decyzją?
Ja nie oceniam pana prezydenta.
Proszę ocenić jego decyzję, a nie pana prezydenta.
No to będzie pewna ocena pana prezydenta. Ja tylko mówię, że prezydent nie wie, co traci.
A traci, bo chce stracić? Czy proszę, straci, bo Małgorzata Sadurska już nie chce być prezydentem?
Proszę zapytać prezydenta, no ja nie wiem.
Panie przewodniczący, ale prawda jest taka, że mówiliście, grzmieliście i gromiliście Platformę za oplatające państwo spółki i pajęczynę nominacji dla kolegów, za kumoterstwo dętej potęgi. Obiecywaliście przejrzystość, jawność i konkursy. W jaki sposób przejrzyście, jawnie i konkursowo Sadurska trafia do PZU?
A tam nie ma wymogu konkursów akurat na wiceprezesów.
Wymogu być może nie ma, ale no powinien być standard chyba jakiegoś konkursu.
Jeżeli nie ma, to się konkursu nie przeprowadza.
No ale można, szukając kogoś lepszego, przeprowadzić taki konkurs. A w jaki sposób, jaki jest mechanizm tego, że z kancelarii prezydenta trafia się do zarządu PZU? Umie pan jako szef Sejmowej Komisji Skarbu wyjaśnić ten mechanizm?
Tak, oczywiście.
No to jaki to jest mechanizm?
Nie ma wiceprezesa. Jest poszukiwana osoba o wysokich kwalifikacjach i zawodowych, i moralnych. Jest poszukiwana osoba, która zna program Prawa i Sprawiedliwości. Jest rękojmią, że będzie on realizowany.
Naprawdę w zarządzie PZU potrzeba osoby, która zna program Prawa i Sprawiedliwości?
Tak, oczywiście.
Po co?
Po to, żeby realizował program rządu, który realizuje naprawę Rzeczypospolitej,
czyli jak,
która
jak Platforma
reorganizuje rynki kapitałowe i uczciwie zarządza majątkiem Skarbu Państwa. I jeżeli przyjrzy się pan na wyniki spółek Skarbu Państwa, to są one najlepsze od 20 kilku lat.
Panie przewodniczący, bo jest dobra koniunktura, ale panie przewodniczący, jeśli wasi następcy...
Może dlatego, że rządzą uczciwi ludzie.
Jeśli wasi następcy będą wsadzali swoich ludzi do spółek Skarbu Państwa, mówiąc, że potrzebni tam są ludzie, którzy znają program partii, to pan pierwszy będzie grzmiał, a ja razem z panem.
Nie.
Tak, będzie pan grzmiał, bo grzmieliście przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej w ten sposób.
Jakby pan poszukał moje wypowiedzi jeszcze sprzed wyborów, to ja nigdy nie mówiłem, że nie mogą być w kluczowych spółkach ludzie związani z tymi, którzy realizują program.
To
ja
pan...
mówiłem zawsze, że w kluczowych spółkach powinni być ludzie, którzy są kompetentni, ale do których też mamy zaufanie.
A
do Małgorzaty mamy zaufanie. Natomiast jeżeli moglibyśmy oczywiście powiedzieć tak, no dobrze, wygraliśmy wybory, rozpisujemy konkursy, bierzemy jakichś przypadkowych ludzi z rynku i później robią nie wiadomo co. A to są spółki Skarbu Państwa, które mają realizować.
A to nie bierzcie przypadkowych, bierzcie kompetentnych. No po to jest rynek, po to są konkursy, żeby brać kompetentnych,
bardzo,
a nie przypadkowych.
A Małgorzata nie jest kompetentna?
Ale to zróbcie konkurs, niech ona wygra konkurs.
Ale tam nie ma wymogów.
Dajcie się sprawdzić innym. Dajcie młodym ludziom szansę do robienia kariery w tym kraju.
Ależ bardzo wielu młodych ludzi ma szansę, a jak niektórzy nawet tą szansę dostają, to później są na, można powiedzieć, celowniku, czy na odstrzał przez platformę, wyzywanie i tak dalej.
A myśli pan, panie przewodniczący, że w Oświęcimiu rodzi się jakoś szczególnie wiele osób, które są kompetentne w nadzorowaniu banków?
Nie wiem, prawdę mówiąc, nie znam.
Do Rady Nadzorczej PKO wchodzą właśnie szef Oświęcimskiego Szpitala Powiatowego i szef stowarzyszenia zarządzającego Oświęcimską Szkołą Zarządzania i Handlu. Niezwykły to zbieg okoliczności.
To rzeczywiście, jeżeli ktoś jest szefem szkoły, która się specjalizuje w zarządzaniu, to
i jest z Oświęcimia.
Nie specjalnie nie szokuje.
A jeśli ktoś jest szefem szpitala powiatowego w Oświęcimiu, to jak trafia do Rady Nadzorczej banku?
Przepraszam, to jakieś przeklęte miasto?
Nie.
To z innych
wręcz przeciwnie. Zasłużone, ponieważ wydało Beatę Szydło.
No właśnie, zasłużone.
I teraz za te zasługi dostaje nagrodę w postaci miejsc w Radzie Nadzorczej PKO.
Była chyba w Brzeszczach burmistrzem.
No tak, ale Oświęcim jest tuż obok Brzeszczy, jeśli pamiętamy choćby wypadek, którego doznała pani premier w Oświęcimiu.
No i do czego pan zmierza?
Do tego, że
po linii
znajomości lokalnych ludzie trafiają do Rady Nadzorczej potężnego banku polskiego.
Kompetentni?
Nie mam pojęcia. Myśli pan, że szefowa Oświęcimskiego Szpitala Powiatowego jest kompetentna, żeby być w Radzie Nadzorczej banku?
Sądzę, że jest, skoro została powołana, a skoro była szefem jakiejś dużej jednostki, to ma doświadczenie. No.
Szefowa szpitala powiatowego jest kompetentna, żeby nadzorować jeden z największych polskich banków?
Nie wiem, nie znam tej pani.
Właśnie. Marek Suski, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jak tu wierzyć dziennikarzom?
Bo już jesteśmy w internecie.
Mieliśmy rozmawiać na temat Amber Gold.
I teraz porozmawiamy na temat Amber Gold. Małgorzata Wasserman mówi przesłuchanie Donalda
teraz
Tuska.
Ja już muszę iść na konwent. Na antenie na żywo to pan chciał rozmawiać.
Ale jesteśmy na antenie na żywo.
A to pozdrawiam państwa.
No, jesteśmy.
To muszę powiedzieć, że dziennikarze też nie są całkiem w porządku, bo umawialiśmy się na inny temat rozmowy. No ale...
Że Małgorzata Sadurska jest złym tematem rozmowy?
Bardzo dobrze.
No to fantastycznie. Porozmawialiśmy na bardzo dobry temat, teraz drugi bardzo dobry temat, Amber Gold. Dlaczego dopiero wiosną 2018 roku przesłuchanie Donalda Tuska?
Dlatego, że Donald Tusk był premierem, czyli był kluczową postacią w polskiej polityce, a przyjęliśmy taki schemat, że rozpoczynamy od najniższego szczebla i zmierzamy w każdym z segmentów od najniższego do wyższego, do jeszcze wyższego, do najwyższego, do szefów poszczególnych tych grup, które badamy. No a premier stał na czele wszystkich tych grup, więc jeżeli przesłuchujemy szefów sądów, szefów UOKiK-u, szefów ULC-u, szefów urzędów skarbowych, szefów lotnisk, to na końcu będziemy przesłuchiwać premiera, który nad tym wszystkim stał.
Czyli Donald Tusk zwieńczy wszystkie przesłuchania.
Tak, był szefem rządu, czyli zwieńczał wszystko, co się działo w naszym państwie, przynajmniej w administracji państwowej.
A czy to oznacza, że ta wiosna 2018 roku jawi się panu dzisiaj jako moment kończenia czy wieńczenia też prac całej komisji?
Tak, chcielibyśmy zakończyć.
Czyli to przesłuchanie może się opóźnić, jeśli po drodze będzie coś nie tak szło?
Jednak cały czas wychodzą nowe fakty i nowych świadków jeszcze będziemy wzywać. No po ostatnich przesłuchaniach widać wyraźnie, że trzeba jeszcze wezwać ministra Budzanowskiego i ministra Baniaka, którzy nadzorowali LOT. No i jak się dowiedzieliśmy, jak mówiliśmy tutaj o kwalifikacjach, no między innymi minister Budzanowski, który nadzorował cały Skarb Państwa, również PZU i nie tylko, czyli setki milionów, był archeologiem. I to jakoś wtedy nie szokowało. Jak dzisiaj prawnik idzie do jednej ze spółek, to jest straszliwy szok. Ale pomijając fakty o tam pisaniu o Hatszepsut przed ministra, to on...
Nie no, wie pan, dzisiejszy minister gospodarki, minister finansów jest z wykształcenia kim? Historykiem, no więc to nie jest dobry argument.
Czyli też historyk. On nadzorował wtedy LOT, kiedy działało Amber Gold i te linie różne OLT i wtedy negocjował z szefem lotu, jak ich wesprzeć, ponieważ tamta linia doprowadzała do upadłości, ale nie działali w ten sposób, żeby zlikwidować nieuczciwą konkurencję. Trzeba będzie też zapytać, dlaczego nie robili tego, dlaczego nie zgłosili protestu o nieuczciwą konkurencję, a w jakimś sensie zupełnie pobłażali tej firmie, która wchodziła w zakres. Czy to było związane z tym, że tam syn premiera pracował i przekazywał, jak mówią świadkowie, zupełnie nikomu niepotrzebne informacje pod fałszywym nazwiskiem i za to mu płacili. No tutaj są tak nieprawdopodobne historie, że świadkowie nawet jak kłamią, to sami nie wierzą w to, co mówią i się do tego przyznają. Mówią, że to fantastyczna historia. Człowiek po 15 minutach daje nam 10 milionów. Po 15 minutach znajomości. Pierwszy raz się widzą na oczy. No, i chcą, żebyśmy uwierzyli, że to nie jest ustawka i że oni nam mówią prawdę.
A czy pana zdaniem, bo prokuratura zdaje się przymierza się do wznowienia śledztwa w sprawie Michała Tuska, powinno się to wydarzyć po tym, co pan, czego pan doświadczył podczas prac komisji?
Myślę, że tak. Dlatego, że jak niektórzy świadkowie podkreślali, wtedy panowało takie przekonanie, że to jest taka świetna spółka, że tu wszyscy ze wszystkimi, ci ciągnący samolot, samorządowcy, prezydenci miast, nawet prezydent państwa, który tam chorągiewką chyba wymachiwał i kierował ruchem. Więc oni wszyscy mówią, że byliśmy zafascynowani, uwiedzeni. Prokuratura również uwiedzona, wyśmiewająca policję, która chciała sprawdzić, czy rzeczywiście są tam te depozyty w złocie, czy kurator sądowy, który poświadczył nieprawdę. I mimo tego, że mu wykazano, że poświadczył nieprawdę, nadal został kuratorem sądowym. Więc wtedy wymiar sprawiedliwości był całkowicie sparaliżowany. No dzisiaj też chyba gdański wymiar sprawiedliwości jakoś nie może się pozbierać. Przypominam sobie, jak pojechaliśmy z przewodniczącą do Gdańska, to sąd nam powiedział, proszę bardzo, tu są dwie sale akt, możecie sobie czytać. Mówimy, no ale chcielibyśmy przysłać asystentów. Nie, nie, tu musicie sami osobiście przyjeżdżać, tu pod nadzorem będziecie czytać akta. A teraz ostatnio sąd wzywa Małgorzatę Wasserman na świadka z panem Olechem, który jak dużo wskazuje, no jednak miał spory udział w organizowaniu pewnych działań pana P. No i kiedy my mówimy, że to jest właściwie rozbicie możliwości działania komisji, to sąd mówi, nie, nie, to był przypadek, błąd, no i wycofujemy się z tego.
Ale rozumiem, że, dobrze zrozumiałem, że pan uważa, że prokuratura powinna wznowić śledztwo przeciwko Michałowi.
Ja myślę, że większość śledztw, które w tym czasie były umarzane, powinny być wznowione.
W tym również to śledztwo.
W tym również to śledztwo.
A czy pan znał pana Marcina P., zanim wybuchła afera Amber Gold?
Nie.
Pierwszy raz, a wy się już spotkaliście? Nie, nie, on nie był przesłuchiwany cały czas.
Nie, już niedługo nadchodzi czas przesłuchania, zobaczymy, czy się stawi.
Czyli wciąż pan nie wie, na czym polegał ten jego urok, że tak dostawał te pieniądze szybko?
No niektórzy poza pracami komisji opowiadają o pewnych jego zaletach, urokach.
O, jakie to uroki?
No jeden z kuratorów mówił, że go uwiódł. To tego rodzaju uroki.
Ale uwiódł w jakim sensie?
A nie wiem, nie pytaliśmy o szczegóły.
Intelektualnym, rozumiem.
No, nie wiem. To trzeba by zapytać, ale ponieważ nie badamy spraw osobistych, to nie pytaliśmy.
Czyli dopiero czas na ujawnienie uroku Marcina P.
Czas na ujawnienie uroku przed komisją. Zobaczymy, czy będzie nas uwodził. Ale mówiąc otwarcie, to zdaje się, został pouczony też przez sąd, jak ma zeznawać, jakie są jego prawa i czy może odmówić składania zeznań. No, bardzo sąd dba o kondycję podejrzanych no i bardzo nam pomaga.
To jeszcze pytania od słuchaczy. Czy pan przewiduje jakieś rewolucje kadrowe, programowe przy okazji kongresu PiS-u, pyta pan Krzysztof.
Rewolucje?
No rewolucje, ewolucje, no cokolwiek. Cokolwiek. Z czym wyjdziemy z kongresu PiS-u? Poza tym, że PiS wyjdzie z niego wzmocniony zapewne.
Już od starożytności mówiono, że wszystko płynie.
No więc to przepłynie w czasie kongresu
jest
PiS-u.
Jest wieczna ewolucja. A w polityce ona odbywa się bardzo szybko.
No to dokąd ewolucja kongresowa doprowadzi? Doprowadzi do czegoś?
Do szczęśliwego rozwoju wypadków.
A serio? Coś zmieni w polityce PiSu?
Mówię serio. Będzie na pewno, jeżeli nastąpi zmiana, to na lepsze.
A gdzie nastąpi ta zmiana?
A nie wiem, to poczekamy, zobaczymy.
A pan jeszcze tego nie wie?
Ja mogę się tylko domyślać, ale...
No to czego się pan domyśla?
Zamęczać swoimi domysłami.
Nie, ale proszę, nie, spokojnie, mamy dużo czasu.
No tak, tak, coś powiem, później będzie sensacja.
Ale przewiduje pan zmiany personalne podczas kongresu?
Nie, chyba podczas kongresu nie. No,
przy okazji kongresu, w trakcie kongresu.
Kongres nie jest miejscem, gdzie się podejmuje decyzje personalne.
No tak, ale kongres może potwierdzić na przykład decyzje personalne, które zapadły wcześniej. Albo przyklasnąć decyzją personalną.
Może.
I ten kongres będzie przyklaskiwał takim zmianom?
Powiedziałem, że może. No, zobaczymy.
A ja zapytałem, czy będzie.
A ja nie wiem, nie jestem Duchem Świętym.
Pan Tomasz pyta, czy Sadurska nie wydaje się panu Misiewiczem w spódnicy? Bo to pan przecież Misiewicza musiał jako członek komisji specjalnej, nadzwyczajnej, tropić.
Nie, nie było to tropieniem. Poprosiliśmy, żeby się stawił i bez tropienia przyszedł.
No tak, tropić jego grzechy, grzeszki.
Wszystko wyznał jak na spowiedzi. A jeżeli chodzi o Małgorzatę Sadurską, no to nie, no to jest zupełnie coś innego. Pan Misiewicz to młody, zdolny człowiek, tak jak pan powiedział, no gdzie ci młodzi ludzie mają zaczynać karierę, to zaczynał karierę, no ale no troszkę bym powiedział, zaczął tą karierę w taki sposób, że chyba skromności zabrakło. Natomiast jeżeli chodzi o Małgorzatę, to jest to osoba z wieloletnim doświadczeniem, tak jak mówiłem,
no tak, wykształcona. Tylko nigdy nie była w żadnej spółce Skarbu Państwa, nigdy nie była w żadnej korporacji. No, zarządzała kancelarią prezydenta, ale to jest posada urzędnicza, a tutaj trzeba biznesowych kompetencji.
Sądzę, że Polska to większa korporacja niż PZU, więc jeżeli uczestniczyła w zarządzaniu krajem, to świetnie sobie poradzi w zarządzaniu jedną, dużą, ale tylko jedną ze spółek.
Pani Agnieszka pyta, o takie osobiste pytanie, czy nie wolałby pan wrócić do swojego zawodu i wieść ciche życie?
Wie pan, czasami się nad tym zastanawiam.
I co przynosi panu to zastanowienie?
Tęsknię jednak za tym, żeby malować, żeby coś robić innego. W wakacje może mi się uda. 2 lata temu namalowałem kilka fresków, a w zeszłym roku niestety urlop był krótki i pracowity.
I to politycznie, może, rozumiem, pracowity.
No pracowity, politycznie, tak. Może w tym roku coś mi się uda.
A gdzie pan te freski namalował?
U siebie, na budynku.
Ale na swoim domu własnym?
Tak, tak. Tak. Na swoim własnym domu.
Można je podziwiać?
Można. No, później mogę panu nawet zdjęcie pokazać.
No to obejrzymy zdjęcia fresków. Jeszcze zmierzając do końca, czy oglądał pan, wielu słuchaczy pytał.
Najbardziej moja żona za tym tęskni. Mówi, byłeś w domu, malowałeś, coś fajnego robiłeś, a teraz cię nigdy w domu nie ma. Tylko na ciebie
tylko
najeżdżają.
Polityka i polityka.
Najeżdżają, wyzywają. Szczególnie teraz przy tej okazji Amber Gold. To jest atak rzeczywiście bezpardonowy.
Sporo jeszcze pytań o to, czy widział pan wczorajsze przesłuchanie szefa FBI?
Nie, miałem kilka komisji, to takich za zamkniętymi drzwiami właśnie komisji służb specjalnych. Tam się nawet nie ma telefonu, no tak, własnego długopisu.
Człowiek odcięty od świata jest.
Tak, pokój bez klamek i bez okien, próżniowo zamykany. No, mieliśmy po prostu ważne też rzeczy, które między innymi międzynarodowe. Nie mogę tu mówić o szczegółach, ale...
Właśnie, bo kusi mnie pan, żebym pociągnął pana za język.
Mieliśmy wizytę pewnych zagranicznych osób, z którymi Polska współpracuje, ale chyba więcej nie mogę powiedzieć.
No to zapytam, może z tego samego kierunku, co James Comey, czyli szef FBI, przyjechały te osoby? Czyli ze Stanów?
Nie, z Afganistanu.
Okej. Okay. No to polecają wszyscy panu, bo ciekawe przesłuchanie i ciekawe różnice między polskimi a amerykańskimi komisjami przesłuchującymi.
No trochę się różnimy.
No tak.
Polska to nie Stany Zjednoczone.
Nie tylko językiem.
Nie tylko językiem.
To ostatnie pytanie. Kto jest komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej?
Leszek Suski.
Właśnie. A zbieżność nazwisk?
Tak.
Przypadkowa?
Przypadkowa. Ja prawdę mówiąc...
Bo on też z Radomia. Czyli z pańskich okolic.
No ale ja nie jestem z Radomia.
No ale gdzieś tam pan...
Z Grójca.
No tak, ale Grójec koło Radomia. No, albo radną Kołogrójca, przepraszam, jeśli uraziłem jakieś lokalne patriotyzmy.
Nie, Radom jest blisko Grójca rzeczywiście, choć bliżej nawet do Warszawy niż do Radomia. Prawdę mówiąc, nie wiedziałem, że jest z Radomia. A dowiedziałem się o tym, bo pan Leszek Suski, generał, był poprzednio, kiedy Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, był szefem straży pożarnej i dowiedziałem się o jego nominacji z Gazety Wyborczej. Znaczy zadzwoniła do mnie dziennikarka i mówi: dzień dobry panie pośle, to co pana brat został szefem straży pożarnej? Ja mówię: mój brat został szefem straży pożarnej? O co chodzi?
A ma pan
Leszek
brata?
Leszek Suski. No nie mam właśnie brata.
Tym bardziej się pan dziwił.
Leszek Suski. Ja mówię: tak, a został? A kto to jest? No to nie wie pan? Ja mówię: no nie wiem. A to pana rodzina? No nie, chociaż nie wypieram się, no zacny człowiek, ale nie znalazłem, przynajmniej sięgając 150 lat w górę w drzewie genealogicznym, żebyśmy mieli wspólnych przodków, ale być może kiedyś, trudno powiedzieć, rodzina ma już ponad nazwisko, historię ponad 600 lat, więc kto wie.
Boczna linia być może. Marek Suski, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.